Pani, chcę się kontynuować dzielenie się na temat nadziei, na temat w zasadzie budowania wiary przez w jaki sposób wzrastać w tej wierze. Bo jak mówiłem, wiara, którą mamy, jest darem od Boga i ona została nam dana. Otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział, 3 werset i tam jest napisane tak. Jest teraz powtórka. Mówię bowiem przez łaskę, która jest mi dana, każdemu, kto jest wśród was. Apostoł Paweł miał pewną łaskę, która została mu dana, żeby mógł mówić do Kościoła, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. I tutaj jest bardzo wiele w tym wersecie, ale chciałbym się skupić na tym, że Bóg tutaj udzielił miary wiary każdemu. Czyli wiara jest darem od Boga, którą Bóg udzielił każdemu z nas. Amen? Ona nawet nie przychodzi, ona nie jest z nas, ona jest wręcz darem od Boga, który mamy używać. I tu jest napisane, że Bóg dał miarę wiary. I czy to jest duża miara? Czy to jest mała miara? Każdy z nas otrzymał konkretną miarę wiary od Boga. I nie może być tak, że na przykład ty masz kochelkę tej wiary, a ja mam całą wannę wypełnioną tą wiarą, a ty masz na przykład kubeczek, tak, do espresso, wiary, taka trzy razy mocniejsza, skondensowana wiara. Kochani, każdy z nas otrzymał miarę wiary i jest tutaj napisane, że to jest wiara pochodząca od Boga. W liście do Galacjan w 2 rozdziale, w 16 wersecie czytamy, natomiast wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, czyli jesteśmy usprawiedliwieni nie z uczynków prawa, czyli nie przez to, że chodzimy do kościoła, nie przez to, że oddajemy dziesięcinę, nie przez to, że jesteśmy ochrzczeni, nie przez to, że wchodzimy w sobotę do kościoła, a nie w niedzielę, bo też takie denominacje są, o których dzisiaj wspominałem. W tamtych czasach kwestią było to, że mężczyźni byli obrzezani, wszyscy ludzie przestrzegali konkretnych świąt, szabatów, nowiów, księżyca, pełni księżyca. Wiecie, każda z tych pór roku, czy tam pór miesiąca, ona wiązała się też z konkretnymi ofiarami. No i ludzie mieli je wypełniać, jakieś obrzędy wypełniać. No i tu jest napisane, że nie przez to jesteśmy zbawieni, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli wierzymy w kogo? W Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa. Tak? A więc ta wiara, którą mamy, jest darem od samego Boga. Jest darem od Chrystusa, jest darem dla nas. Kto z was pamięta moje porównanie z odpalaniem malucha na popę? Tak? Więc potrzebowaliśmy takiego Kickstartera, żeby załapać, czyli Kickstarter, czyli po angielsku można powiedzieć, że to jest kopniak, który cię wprowadza w ruch. Czyli zastartujesz po prostu. Tak jak mówiłem o tym maluchu, który trzeba było popchnąć, żeby on odpalił, tak właśnie my musieliśmy dostać Bożą wiarę, żebyśmy mogli zacząć wierzyć w to, co Bóg zrobił. Bo jest napisane, kto uwierzy wieści naszej i komu ramię Pana się objawiło. W księdze Izajasza 53, w 1 rozdziale. A Izajasz mówi, Panie, ja wiem, że ja to prorokuję to wszystko, ale kto w to uwierzy w ogóle? Kto będzie w stanie przyjąć Ewangelię? Człowiek zmartwychwstanie? Przyjmie grzechy nasze? Swoje ciało i nasze choroby? Kto w to uwierzy? I Bóg musi dać nam swoją nadnaturalną wiarę, żebyśmy w to uwierzyli. Amen? I dlatego każdy z nas narodził się poprzez nadnaturalną wiarę Boga. My usłyszeliśmy słowo wiary i w tym słowie, w Słowie Bożym, które usłyszeliśmy, była zawarta wiara. Kiedy ją przyjęliśmy, kiedy Duch Święty ją ożywił, kiedy przekonywał nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, kiedy byliśmy jeszcze nienarodzeni na nowo, kiedy powiedzieliśmy Bogu tak, wtedy otrzymaliśmy tą Bożą, naturalną wiarę do tego, żeby uwierzyć w ogóle w to, co Bóg dla nas zrobił. I dlatego teraz jest to dla nas czymś naturalnym. Bóg uzdrawia, Bóg uwalnia, Bóg wypełnia Duchem Świętym. Ale w czasach Starego Testamentu było to nie do pomyślenia. A więc wiara jest przede wszystkim darem od Boga. W jaki sposób wiara przechodzi? Przez słuchanie. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset mówi: wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże lub w innym tłumaczeniu przez Słowo Chrystusowe. Wiara przychodzi, czyli ona jest darem. Czyli ona jest darem od Boga, ona przychodzi. W jaki sposób buduje się wiara? Bo skoro wiara jest darem od Boga, to zobaczcie, co jest napisane w drugim liście do Tesalonicza, w trzecim wersecie. Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. A więc wiara może wzrastać, a w zasadzie to my wzrastamy w tej wierze. Potrzebujemy karmić się Bożym Słowem, aby ta wiara, która jest darem od Boga, mogła w nas wzrastać. Abyśmy my mogli wzrastać w tej wierze tak naprawdę. Otrzymaliśmy od Boga miarę wiary i my możemy wzrastać w tej wierze. Możemy w niej bardziej chodzić niż na przykład wczoraj. Możemy jej więcej używać niż wczoraj. I tu jest napisane, że wraz z wiarą pomnaża się miłość. W liście do Galacjan 5:6 jest napisane, że wiara jest czynna albo działająca w miłości. A więc potrzebujemy miłości, żeby ta wiara też miała moc w naszym życiu. Nie ma nic lepszego niż właśnie poznanie Bożej miłości. Bo to jest fundament wszystkiego. Kiedy wiemy, że Bóg nas kocha i to bezwarunkowo, bez względu na to, co zrobiliśmy w naszym życiu, kiedy wiem, że to nie nasza dobroć sprawiła, że Jezus poszedł na krzyż, tylko nasz grzech i Jego miłość sprawiła, że On nas zbawił, no wtedy nasza wiara działa o wiele bardziej niż wtedy, kiedy myślimy, że go zawdzięczamy sobie. I w liście do Kolosa i czytałem ten werset tydzień temu, w drugim rozdziale, od 6 wersetu. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Czyli jak przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa? Z łaski przez wiarę. Więc w jaki sposób mamy żyć nasze życie? Prowadzić nasze życie? Z łaski przez wiarę. Czyli jak przyjęliście Pana Jezusa, tak w Nim postępujcie, lub w Biblii Warszawskiej, tak w Nim chodźcie. To jest piękne. Możemy chodzić w Panu Jezusie Chrystusie tak, jak Go przyjęliśmy. I ludzie nawracają się, słyszą Ewangelię, słyszą: Bóg Cię kocha, przebaczył wszystkie Twoje grzechy, przyjdź pod krzyż, oddaj Mu swoje życie zupełnie za darmo, z łaski, po prostu uwierz i przyjmij. I ludzie to robią, oddają swoje życie Jezusowi. No i już kiedy się nawrócą i trafiają do kościoła, to nagle się okazuje, że kościół wymaga od tych ludzi troszeczkę więcej niż do tej pory. Bo tutaj wystarczyło, że przyszedł, wierzył i przyjął i halleluja. A tutaj już musisz teraz chodzić do kościoła. Musisz oddawać dziesięcinę. Nie możesz się upijać. O, przede wszystkim musisz czytać Biblię w rok, co najmniej raz. Musisz po prostu. No i wtedy człowiek wierzący, który oddał swoje życie Jezusowi z łaski przez wiarę, nagle zaczyna wchodzić w prawo i mówi: no Panie Boże, no czytałem Biblię, czytałem, postiłem, modliłem się, a dlaczego mnie nie uzdrawiasz? Dlaczego mnie nie uzdrawiasz? No? I się okazuje, że przestał chodzić z łaski przez wiarę. Ale my, tak jak przyjęliśmy Chrystusa, apostoł Paweł mówi, tak w Nim mamy postępować. Wczoraj pastor Blake też czytał ten werset. Mamy być zakorzenieni i zbudowani na Nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Czytał ten prawie sam werset, tylko że jest to Efezjan, przepraszam. Czyli zakorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Kiedy jesteśmy utwierdzeni w wierze, pojawia się nie tylko miłość, i to nie jest taka miłość, wiecie, o, przyjaciel, nie ma sprawy, że żyjesz w grzechu, nie ma sprawy, wiecie, kochajmy się, nie ma sprawy, że oszukujesz, że nie oddajesz ludziom pieniędzy, które od nich pożyczasz, nie ma sprawy, wszystko jest dobrze, nie ma sprawy, że zazdrościsz swojemu kuzynowi samochodu albo swojej rodzinie. Słuchajcie, miałem znajomego, który kupił samochód, używany samochód, ale nie pojechał do swojego wujka tym samochodem, tylko pojechał z rodzicami, bo wujek był tak zazdrosny, że ktoś komuś w rodzinie się lepiej powodzi, że mógłby zniszczyć ten samochód. Dzięki Bogu nikt tutaj tak nie ma i nie miał, amen? Ale chcę wam powiedzieć, że są tacy ludzie. Więc kiedy my możemy zobaczyć, że chodzimy w wierze, kiedy nasza miłość się pomnaża i kiedy się pomnaża dziękczynienie. Kiedy chodzimy w wierze z dziękczynieniem. Amen? No i w tej chwili przejdźmy do listu do Hebrajczyków, 11 rozdział 1 werset. I tutaj jest definicja wiary. Mówimy o tym, jak wzrastać w wierze. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. I tutaj właśnie jest definicja wiary. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Angielski przekład mówi bardziej dobitnie. Zasadą mówi, że wiara jest substancją rzeczy, co do których mamy nadzieję i dowodem rzeczy niewidzianych. A więc wiara daje substancję, czyli daje coś fizycznego rzeczom, o które mamy nadzieję. A to znaczy, że jeżeli nie mamy nadziei, to wiara nie ma czemu dać substancji, nie ma czego urzeczywistnić, jeżeli nie mamy nadziei. Wiara potrzebuje też nadziei. Nadzieja jest takim fundamentem, na którym wiara jest budowana, jest położona. Jeżeli nie masz nadziei, bracie, na zmianę, to nie możesz wierzyć w tą zmianę. No bo jesteś bez nadziei, tak zwanej, prawda? No jest bez nadziei na sytuację. Wtedy nie wierzysz, że coś może się zmienić. Ale kiedy usłyszysz, że coś jest możliwe, to nagle twoja nadzieja się wzbudza i zaczynasz wierzyć. Hej, może być inaczej. I w jaki sposób budować swoją nadzieję. O tym chciałbym dzisiaj mówić. Wobec nadziei nie jesteśmy w stanie mieć wiara. Nie może po prostu urzeczywistnić tego, co prosimy lub o czym myślimy. Chcemy w coś wierzyć, o coś wierzyć Bogu, ale jeżeli nie mamy nadziei, nie może się to zrealizować. Więc nadzieja. Mówi się w Polsce matką głupich. Tak? Oj nie, to jest bardzo głupie przysłowie. Nadzieja budulcem wiary jest potrzebna do tego, żeby wiara mogła urzeczywistnić to, o co wierzymy. No więc czym jest ta nadzieja? Zanim przejdziemy dalej, chciałbym otworzyć list do Hebrajczyków. 6 rozdział i od 11 wersetu będę czytał. Albo od 10. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Wiecie, list do Hebrajczyków został napisany do Hebrajczyków. A kim byli Hebrajczycy? Byli Żydami, byli konkretnie z pokolenia Judy. Pamiętacie, Izrael to było państwo, które zaistniało za czasów Jozuego, później Dawida i tak dalej. Istniało przez całe królowanie Salomona, ale później za czasów jego syna uległo rozpadowi. 10 plemion zamieszkało na północy, i plemię Judy, i trochę plemienia Lewiego, i trochę plemienia Beniamina, czyli bo całe plemię Beniamina zamieszkało też zamieszkało na południu. I te królewskie, położone na południu, królewskie państwo nazywało się Judą. Więc kiedy mówimy Żydzi, mówimy inaczej Judę, czyli Judejczycy, czyli ci ludzie, którzy byli wzięci z Jerozolimy do Babilonu i później mieli tam te przejścia z Rzymianami i aż do dzisiaj. I aż do dzisiaj mówimy na nich Judejczycy tak naprawdę, nie Izraelici. Bardzo ciekawa myśl, prawda? A tu jest napisane, że to jest do Hebrajczyków. I to jest do wszystkich. Do wszystkich Żydów i nie Żydów. Do Hebrajczyków. I tu jest napisane tak, że Bóg nie zapomina o waszym dziele i trudzie miłości. Oni zostali trochę jakby zniechęceni przez prześladowania. Jest tu napisane, że niektórym z nich skonfiskowano ich dorobek życiowy i oddali go z uśmiechem, ale niektórzy z małym uśmiechem oddali swój dorobek życiowy i byli zniechęceni, a poza tym byli prześladowani i zaczęli wracać pod judaizm. Zaczęli mieszać. No trochę Pana Jezusa, ale Mojżesz, no to wiadomo, Mojżesz, gdzie Panu Jezusowi do Mojżesza? I list do Hebrajczyków właśnie mówi, że Mojżesz, a Pan Jezus to jest tak jak dom i budowniczy dom. Pan Jezus jest budującym dom, a Mojżesz jest domem. Po prostu ten, który buduje, ma większą chwałę niż dom, który stoi. I autor podjął się bardzo wielkiego tutaj dzieła, żeby pokazać Hebrajczykom wyższość Jezusa nad Mojżeszem, nad prawem, nad przybytkiem, nad świątynią. I w tym szóstym rozdziale jest napisane tutaj, że... Dobrze, może przeczytam czwartego wersetu. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, a ta, która rodzi ostry i ciernie, jest bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. I tutaj często ludzie mówią o utracie zbawienia, że zapominając o kontekście. A tutaj to jest list do Hebrajczyków. A jak czytamy w tym liście, zobaczymy, że świątynia izraelska jeszcze działała i to pełną parą. Więc co robili nasi kochani bracia, którzy troszeczkę byli zakręceni i bali się prześladowania? Kiedy zgrzeszyli, nie szli już do Jezusa, ale szli z ofiarą do świątyni, złożyć tam ofiarę. I tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi, że nikt nie może ponownie złożyć ofiary za grzech, jeżeli raz odpadłeś. Czyli on im uświadamia. Jeżeli odpadłeś, to żadna owieczka ci nie pomoże. I teraz nagle mówi, wow, czyli co? Czyli mam nie składać tego owieczek w ofierze. No tak, przepraszam, cielesny chrześcijanin. Nie powinieneś. I tutaj mówi autor listu do Hebrajczyków, wierzę, że to apostoł Paweł, 9 werset. Ale chociaż tak mówimy, umiłowani jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. Czyli oni wierzą, że chociaż powiedziałem, że wierzę, niemożliwe jest, żeby wrócić, to wierzymy, że was to nie dotyczy. Że robiliście to z głupoty. Już się nawróciliście. I tu jest napisane, Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Wow! Jest napisane, że trud miłości i okazywanie tej miłości imieniu Bożemu dzieje się wtedy, kiedy usługujemy świętym. Sobie nawzajem. Kiedy usługujemy sobie nawzajem, usługujemy Bogu. To jest przesłanie na stadiony wypełnione dziesiątkami tysięcy osób. Amen? I pragniemy zaś, aby każdy z was pokazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. Alleluja. Dlaczego mamy mieć pełnię nadziei? Żeby trwać w wierze. A więc o co chodziło z tą nadzieją? Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. W jaki sposób budować swoją nadzieję? Obserwując życie świętych ludzi. I nie mówię tutaj o świętych ludziach typu żywoty świętych. Mówię tutaj o ludziach, którzy wierzyli Bogu i dostąpili spełnienia obietnicy w swoim życiu. Na przykład Elimama. Elimama to nie jest imię, tylko mama Eli. Ona jest doskonałym przykładem tego, że dostąpiła spełnienia obietnicy. Ona uwierzyła, że ona i cały jej dom będzie zbawiony. I przez wiele, wiele lat modliła się o swojego męża. Jej mąż nawrócił się, tata Eli, to też nie imię, ale nawrócił się na łożu śmierci. Gościu spadł z dachu i złamał sobie kręgosłup. I przez miesiąc, to lata 80. Ela miała tam, nie chciałem mówić, ile. On był synem pastora i był ateistą, ale poślubił niewierzącą kobietę, która się nawróciła, zapłonęła dla Jezusa, oddała swoje życie Jezusowi i przyprowadziła swoje dzieci do Jezusa i ostatecznie jej mąż oddał swoje życie Jezusowi na łożu śmierci kilka dni przed śmiercią. I czeka na nas w niebie. A później Ela była popaprana, jej rodzeństwo było popaprane. Więc troszeczkę były wątpliwości, czy ta obietnica się spełni, ale wiecie, mama Eli trzymała się mocno obietnicy z dzieł apostolskich 16-19, chyba tam jest napisane, że jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. I ona się tego chwyciła, ty i twój dom. I słuchajcie, cały jej dom został zbawiony. I dzieci są wierzące, i dzieci, i małżonkowie są wierzący i teraz wnuki oddają życie Jezusowi. I mama ma okazję też walczyć o swoje wnuki teraz, prawda? Alleluja, bo się obietnica spełnia. A więc patrzysz na taką osobę i mówisz, jak ty to zrobiłaś? Powiedz mi coś o tym, budujesz swoją nadzieję, słuchając. Albo ktoś przyjął uzdrowienie. Ja mogę powiedzieć, ja miałem problem z piętami, ze skórą ogólnie. Rosły mi jakieś tam dziwne rzeczy. W 2012 roku coś zaczęło mi na napięcie rosnąć. Takie zgrubienie twarde coś. I bolało i nie potrafiłem się tego pozbyć. Później to weszło na moje tutaj pięty i takie narośla jakieś dziwne. Obrzydliwe to było. No więc mówię, Eli, trzeba z tym skończyć. Bo jeszcze mi jakieś tutaj kurzajki zaczęły rosnąć na rękę. Mówię, Boże, ja zaraz się tutaj pokryję tym cywetretowatym, będę czy coś, nie wiem, co się dzieje. Wyszedłem do modlitwy, modlono się tu o mnie. Powiedziano mi z przypowieści Salomona, 4 rozdział, że mamy pilnie strzec swojego serca, bo z niego tryska życie, źródła życia. Czyli moje źródło życia było czymś zatrute, bo zatruwało całe moje ciało. I wiecie, zacząłem walkę. Kupiliśmy taki preparat, który był kwasem tak naprawdę i wypalaliśmy to dziadostwo, ale to cały czas odrastało i to jeszcze gorzej. Mówię, ja nie, Jezu, Panie, pomóż. No i już mówię, dosyć, bo już nie mogłem prawie założyć butów, bolało okropnie, poparzone. I mówię, Panie, oddaję to Tobie i straciłem nadzieję tak naprawdę, nie? Do końca życia będę z tym dziadostwem. No i były wakacje ze 2 lata temu, mam zdjęcia zrobione, słuchajcie, to jest 2018 rok, oglądam sobie YouTube, oglądamy i my mieliśmy wtedy, Bóg tak jakby włożył w moje serce, żeby oglądać Kenta Hoynta. Kent Hoynt to jest człowiek, który jest młotem na ewolucję. No i on zrobił taki cykl alfabetyczny, od A do Z jechał na temat Bożego stworzenia i najpierw robił tam kilka różnych wziął literkę A i miał na przykład zwierzę, minerał, atom, pierwiastek, chemiczne jakieś coś. No i to, że to jest niemożliwe, żeby to wyewoluowało. I doszliśmy do Moreli. To była chyba Morela, ale nie pamiętam, jak jest po angielsku, który to był.
A.
Czyli od razu. I on mówił o pestkach Moreli, które gdzieś tam jakieś ludy w Pakistanie czy gdzieś tam jedzą i żyją po 120 lat albo i więcej, 150, bo jedzą te pestki tej Moreli. No i razem z Elą zamówiliśmy sobie tę Morelę, zaczęliśmy jeść. Ale w pewnym momencie mówię, to jest niedobre, że gorzkie. Ale oglądamy dalej. I Bóg włożył w nam serce, żebyśmy trwali i oglądali te kanały. Zaczęliśmy go nawet wspierać finansowo. W pewnym momencie pokochaliśmy po prostu gościa. Słuchajcie, nagle było o tych witaminach ktoś tam mówił i skracając, po prostu powiedział, że jego syn miał pełno kurzajek na ręce i ktoś do niego przyszedł i powiedział w kościele: wiesz co, czy dajesz swojemu synowi cynk? Cynk? I on mówi: a czemu cynk? No bo cynk, niedobór cynku sprawia, że kurzajki rosną. I robią się takie rzeczy. Ale Ela na mnie, oczy wielkie. Mówię, ja wiem, jak Ela działa, nie? Wystarczy jej podać. Mówię: Ela, sprawdź to. No i dwa tygodnie, trzy tygodnie spędziła na tym, że słuchajcie, spędziła, badała całą sprawę. I ten człowiek, ten Howie, poleciał takiego znajomego doktora. On jest doktorem, czy nie? On jest ma przyjaciela, który zajmuje się żywieniem i prowadzi blog dotyczący zdrowia. Knowledge of Health się nazywa, czyli wiedza o zdrowiu. I ten człowiek jest kosmitą, jeżeli chodzi o wiedzę na temat odżywiania. I weszliśmy na jego stronę. Witamy. Tak, to nie jest o odżywianiu, tylko o witaminach. Weszliśmy na jego stronę, bo co się stało? Kupiliśmy cynk od razu, nie? Ela, ja poszedłem do apteki, cynk kupiliśmy.
Najczystszy jak był.
Mówię: cynk, dawaj, trzy słoiczki. No i zacząłem brać i nic. Nic się nie zmienia. Boże, co się dzieje? Pali. Ale moja nadzieja się wzbudziła, że coś może się zmienić. Widzicie? Usłyszałem i nadzieja się wzbudziła. I bo ja nie miałem, nie potrafiłem uwierzyć, że to tak zniknie. Ja tyle lat na to patrzyłem, że po prostu stało się to moją tożsamością. I w pewnym momencie mówię, że to nie działa. I Ela poczytała na tym blogu i mówi: ej, Łukasz, ale tutaj jest napisane, że nie każdy cynk się wchłania. I że masz brać cytrynię? Pani mi sprzedała w aptece tlenek cynku, a tak naprawdę cytryna cynku jest wchłaniana przez organizm. No i słuchajcie, weszliśmy na stronę internetową. Ela oczywiście po tych kilku tygodniach czytania uzupełniła listę, dodając do cynku jeszcze 20 różnych witamin. I co się stało? Słuchajcie, zaczęliśmy to kupować, ja zacząłem to pić regularnie. Po 3 miesiącach patrzę się, a to zaczyna schodzić. Mówię: Boże, co? Niesamowite. Zaczęło się zmniejszać. I po dosłownie niecałym pół roku, no 5 miesięcy, miałem już czyściutkie pięty i kurzajki same zeszły. Zupełnie. Byłem zupełnie pozbawiony witamin. Moje ciało po prostu było wypompowane. Nie wiedziało, co ze sobą zrobić. I nie potrafiłem przyjąć uzdrowienia, bo moja nadzieja nie istniała praktycznie. Ale w momencie, kiedy usłyszałem: hej, może się coś stać, moja nadzieja wzrosła i ja wierzę, że Bóg pokierował mnie w to miejsce, że ja przyjąłem uzdrowienie przez naturalne rzeczy, poprzez też, wiecie, nie musiało zadziałać, a zadziałało, dzięki Ci Jezu. Ja akurat oglądałem ten odcinek, w którym on o tym opowiedział. A więc przyjąłem moje obietnice, zbudowałem swoją wiarę w uzdrowienie poprzez to, że ktoś mi powiedział, że potrzebujesz jakichś naturalnych rzeczy zrobić. Jeżeli boli mnie kręgosłup, to prawdopodobnie, w sensie mówię o sobie, nie? Jeżeli boli mnie co jakiś czas kręgosłup i nie mogę się ruszać, to być może potrzebuję zrzucić trochę kilogramów. Albo poćwiczyć trochę, nie? O Ostatnio zrobiłem, zobaczyłem, pastor zrobił challenge 25 pompek, żeby zrobić dziennie taki pas. No dobrze, zrobiłem 25 pompek, 3 razy po 5 i raz po 10. Na drugi dzień zrobiłem 6 pompek i wczoraj już nie zrobiłem. Bo chyba nie mam jeszcze tego objawienia.
Fizyczny wysiłek niewiele pomaga.
Jeszcze mówi pastor Dwayne, ale ale niektórym wam przydałoby się to niewiele. To jest piękne po prostu. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał na kogo większego przysiąc, na siebie przysiąc. I tutaj jest mowa, czyli w jaki sposób budujemy swoją nadzieję, patrzymy na tych, którzy osiągnęli swoją miarę, którzy wygrali. I tu jest napisane, dlatego też 17 werset, dlatego też Bóg, chcąc dobitnie okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których nie jest możliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei. Czyli Bóg zaoferował nam nadzieję, a my się jej chwyciliśmy. I co to są te dwie niezmienne obietnice? One są napisane tutaj wcześniej. To jest wiara, że każdy, kto wierzy, będzie zbawiony. I że mamy Królestwo Boże do odziedziczenia. Są dwie niezmienne obietnice. I tu jest napisane, że żebyśmy my mogli się uchwycić ofiarowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę. A więc wiara jest duchowa. Ona jest duchowa, ale nadzieja ma związek z naszą duszą. Nasza dusza potrzebuje być utwierdzona w nadziei naszego zbawienia. Nadzieja jest kotwicą. Kotwicą, którą po prostu się spuszcza i statek nie odpłynie z tego miejsca, w którym jest kotwica. Ona po prostu trzyma, czyli może być burza, ale ty cały czas wracasz do tego jednego miejsca, bo jesteś zakotwiczony. Czyli nadzieja, budujemy nadzieję poprzez to, że widzimy czyjeś życie i widzimy, że to działa. Możesz, po drugie, budując siebie w Bożym Słowie, czytając Boże Słowo, jest napisane w liście do Rzymian, w 15 rozdziale, szybciutko zaraz skończę, 15 rozdział, 4 werset. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. W jaki sposób budujemy swoją nadzieję? Przez pociechę z pism. Świetnie. Czyli czytamy Słowo Boże, Biblię i ona daje nam nadzieję. Czyli tak, budujemy swoją nadzieję czytając Słowo Boże i wypowiadając Słowo Boże nad swoim życiem i badając życie tych, którym się powiodło w chrześcijaństwie, którzy odeszli do Pana, uzyskawszy swoje dziedzictwo. Albo którzy odeszli do Pana i mają nieposzlakowaną opinię. Widać ich życie. W liście do Hebrajczyków jest napisane w 13 rozdział, 7 werset. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważajcie koniec ich życia, naśladując ich wiarę. Alleluja. Są przywódcy w Kościele. Wow. To jest w ogóle w dzisiejszych czasach jak to? Przywódcy, że ja jestem Kościołem. Przywódcy nie są lepsi od nikogo innego w Kościele. Oni po prostu mają inną funkcję. Tak jak każdy członek Kościoła ma inną funkcję. I tu jest napisane, że mamy naśladować koniec ich życia, mamy rozważać koniec ich życia. To znaczy, że mamy patrzeć, a umarł na przykład Rabbi Zachariah, tak? Billy Gray umarł, tak? Dwa lata temu. Rok temu Reinhard Bonnke umarł. No to badając ich życie, możemy rozważać koniec ich życia, czerpać nadzieję z ich życia i naśladować ich wiarę. Jak Andrew odejdzie?
Tak samo.
Jak jakiś pastor odejdzie, którego znaliście, który możesz patrzeć na jego życie. Aha, on nie wierzył w uzdrowienie, ale zobacz, jak kochał Boga. Zobacz, jaki był oddany. To budzi nadzieję. A więc, kochani, ostatecznie to Bóg jest Bogiem nadziei. Mówi list do Rzymian, 15 rozdział. A więc 15 rozdział listu do Rzymian, 13 werset mówi: a Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A więc nadzieja też przychodzi w mocy Ducha Świętego. Widzisz, jak Duch Święty działa, jak przejawiają się Jego dane. Wzbudza się w tobie nadzieja. I tu jest napisane, że nadziei towarzyszy też radość i pokój w wierze. Słuchajcie, jesteśmy wypasieni po prostu, mamy wszystko. Jesteśmy gotowi, wyposażeni do Boga, przez Boga do życia w tym świecie. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za to wspaniałe słowo, które nam dałaś. Chcemy wzrastać w wierze, Panie. Dziękujemy Ci za nadzieję, którą Ty nam dajesz. Dziękujemy Ci za nadzieję z Pism, którą nam dajesz, Panie. Dziękujemy Ci za to, że czytając Słowo Boże, możemy budować swoją wiarę, możemy budować swoją nadzieję. Dziękuję Ci za to, że możemy rozważać koniec życia ludzi, którzy osiągnęli spełnienie obietnicy i możemy czerpać z nich nadzieję i wiarę. Panie, dziękuję Ci za to, że nie zostawiłeś nas samymi. Dziękuję Ci za radość Ducha Świętego i za pokój, który nam dajesz, Panie, abyśmy w tej nadziei szli i zdobywali świat dla Królestwa Bożego. Panie, błogosławię każdego z nas. Jeżeli w Twoim życiu nadzieja zawiodła, to nie dlatego, że Bóg nie pozwolił, żeby to się stało, ale może po prostu miałeś nadzieję w innych rzeczach, niż powinieneś. Wierzę, kochani, w nadzieję, że będziesz miał dobre małżeństwo, że będziesz miał dobrą, lepszą relację ze swoim współmałżonkiem, że znajdziesz kogoś, kogo Bóg Ci pośle do małżeństwa. Wierzę, że będziesz miał dobrego męża i dobrą żonę. Wierzę, że będziesz miał posłuszne dzieci i zdrowe dzieci. Wierzę, że będziesz oglądał dzieci swoich dzieci. Bo Boże Słowo mówi, że sprawiedliwy będzie oglądał synów swoich synów. Amen. Więc masz nadzieję do tego, żeby się czegoś chwycić. Żeby chwycić się Słowa Bożego. Panie, błogosławię ten Kościół. Dziękuję Ci za Słowo, które nam dałeś. Że ten Kościół, że dajesz wzrost Kościołowi, Panie. Że dajesz wzrost każdemu z nas w naszym osobistym życiu, ale też temu Kościołowi. Panie, po prostu mamy zapiąć pasy i jechać razem z Tobą, a Ty wszystkiego będziesz dokonywał, Panie. Dziękuję Ci za każdą osobę. Błogosławię Was, kochani, dawno tego nie robiłem, więc błogosławię. Jesteście górą, a nie dołem. Jesteście głową, a nie ogonem. Jesteście błogosławieni, a nie przeklęci. Błogosławieństwa Pana wypowiedziane nad Wami idą za Wami, podążają za Wami, prześcigają Was, podcinają Wam nogę i się na Was rzucają. A. I jesteście po prostu nimi zupełnie przykryci, mówi Księga Powtórzonego Prawa 28, wersety od 1 do 14. Błogosławiony jest Wasze pole, Wasz dom, Wasze bydło i Wasze rośliny. Wiadomo, dzisiaj nie mamy może bydła wszyscy, nie wszyscy mamy bydło w domu, ale może niektórzy z Was mają pieska, piotka. Kochani, no i błogosławione są Wasze dzieci. Nie ma rumiących wśród Was.